że naprawdę było warto podjąć tą działalność. Osoby, które idą na studia, nie do końca wiedzą, czego chcą. Znaczy, mniej więcej wiedzą, czego chcą, dlatego że na przykład osoby, które idą do SGH, wiedzą, że swoją przyszłość będą wiązały w karierze ekonomiczno-finansowej, a osoby, które idą na medycynę, wiedzą, że będą chciały pracować w zawodach takich około lekarskich. Aczkolwiek, kiedy idziemy na studia, my nie wiemy dokładnie, jaką ścieżką będziemy chcieli podążać. I właśnie takie podjęcie działalności społecznej na uczelni niesamowicie uświadomi nam, co lubimy, czym się pasjonujemy, co nas interesuje i czym chcielibyśmy naprawdę się zajmować. Taka działalność społeczna na uczelni niesamowicie kształtuje nas jako ludzi, dlatego że poznajemy swoje pasje, których nie poznamy na przykład na wykładzie, który jest naprawdę świetny i możemy z niego wynieść bardzo dużo informacji i wiedzy merytorycznej, aczkolwiek wykłady nie nauczą nas życia. Nie nauczą nas, jak reagować w nieprzewidzianych sytuacjach, nie nauczą nas, jak radzić sobie ze stresem. Dlatego taka działalność społeczna, która styka nas z nieprzewidzianymi sytuacjami, z nowo poznanymi ludźmi, z sytuacjami, kiedy nagle coś się dzieje i trzeba daną rzecz naprawiać, niesamowicie nas kształtuje. Również dzięki takiej działalności społecznej my nie żyjemy tylko nauką. To nie jest tak, że nasze życie opiera się na nauce od sesji do sesji, od zdania jednego egzaminu do drugiego egzaminu, od zrobienia jednego projektu do zrobienia drugiego projektu. Dzięki temu, dzięki działalności nasza nauka na studiach staje się celem w samym sobie. Nie to ukończenie studiów, tylko czas trwania studiów, ta ścieżka, którą my podążamy, jest celem. Celem, który ma nas uczyć. Kolejną kwestią, która jest niesamowicie ważna i którą naprawdę zaobserwowałam i wydaje mi się, że ona nieczęsto pojawia się w takim dyskursie, jest smak sprawczości. Kiedy działamy, kiedy angażujemy się, dajemy z siebie wszystko, poświęcamy swój wolny czas, czasem nawet zdrowie, to czujemy taki smak sprawczości, który jest tak niesamowicie uzależniający, że im więcej działamy, tym chcemy go więcej poczuć. Ta adrenalina, ta euforia po udanym projekcie. Właśnie tutaj przez ubiegły rok, jak pełniłam swoją funkcję, miałam niesamowitą okazję obserwować koordynatorów, którzy przez cały rok zajmowali się swoimi projektami. Oni przez cały rok się na nich skupiali, budowali zespoły, pozyskiwali partnerów. Niektórzy nawet odbudowywali projekt, który nie istniał od 3 lat. I kiedy obserwowałam ich wkład, jak oni to robią z pasją, z zaangażowaniem, czasem naprawdę wkładali w to swoje całe serce i przychodziło do tego dnia zero. W tym dniu zero widać było naprawdę to napięcie, te emocje. Niektóre osoby bardzo się stresowały, nawet widziałam, jak płakały ze stresu na niektórych wydarzeniach. Ale w tym dniu zero przychodzi taki punkt kulminacyjny. Punkt, w którym już wiesz, że jest po wszystkim, już wiesz, że ten projekt jakoś idzie, jest dobrze i on już się nie zepsuje. I to, co ja widziałam na twarzach tych ludzi, to szczęście, tą euforię, to było niesamowite uczucie. Wielu z nich naprawdę miało łzy szczęścia i mówiło, że jest to dla nich najlepszy dzień w życiu. Dzień, w którym naprawdę wykonali świetną pracę, gdzie poświęcali się od całego roku. Wyobraźcie sobie, jak byście się czuli, kiedy zorganizowalibyście na przykład bal na 500 osób. 500 osób bawi się w Pałacu Kultury i Nauki na najlepszej balu swojego życia. Albo zorganizowaliście bieg, którego nie było od 3 lat. Zebraliście rekordową sumę pieniędzy, aby uratować chorą osobę, aby wspomóc chorą dziewczynkę. Oraz osiągnęliście rekordowy poziom liczby uczestników. Naprawdę, koordynatorzy, którzy wykonali swoją pracę, później jak z nimi rozmawiałam, oni mówili, że oni całkowicie nie żałują czasu, poświęcenia, ani wysiłku, który w to włożyli. Dlatego, że te wspomnienia, ta działalność, ona z nami zostanie. To jest tak, że podczas działalności na studiach my nabywamy naprawdę niesamowitych umiejętności miękkich. I te umiejętności w przyszłości pozwolą nam, aby nasza kariera się dalej rozwijała. Umiejętności twarde, czyli nauka, którą nabędziemy na studiach, jest to rzecz, która przemija. Tutaj trzeba się ciągle dokształcać, ciągle wchodzą nowe rzeczy. Możemy też czasem zapominać na przykład rzeczy, których się nauczyliśmy. Ale nasza działalność, to, czego się nauczyliśmy, nauczyliśmy się kontaktu z różnymi ludźmi, mieliśmy do czynienia z różnymi sytuacjami, przeżyliśmy wiele stresu, wiele działania pod presją i to zostaje. I to nas kształtuje jako ludzi i dzięki jakby temu poczuciu, że możemy więcej, też ta działalność wychodzi poza uczelnię. Ja zauważyłam, że bardzo dużo moich znajomych, którzy zaczęli działać na uczelni, zaczęli również działać w organizacjach pozarządowych czy charytatywnych. I to nie jest tak, że jak zaczniecie sobie działać, tutaj robicie małe projekty, które nic nie znaczą. Te projekty naprawdę znaczą bardzo dużo i są bardzo ważne. I tutaj na zakończenie chciałabym powiedzieć, że taka nasza działalność na uczelni, działalność, ona nas kształtuje. I tak jak powiedziała słynna poetka Wisława Szymborska, wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. I właśnie ta działalność pozwala nam na sprawdzenie siebie. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Zuzanna Buszman i mam tą przyjemność opowiedzieć podczas mojego Morning Talku trochę też zacznę od działalności społecznej, bo wydaje mi się, że to jest coś, co jest podwaliną wszystkich naszych działań i takiego wewnętrznego drive'u i motywacji do tego, co robimy na co dzień i co chcemy robić w przyszłości. Ale ja opowiem wam troszeczkę więcej, dlaczego warto łączyć biznes z nauką. I kiedyś mój tata, który sam od początku bardzo mocno i naukowo, i biznesowo swoje życie kształtował, powiedział mi, że najważniejsze w swoim działaniu są zawsze początki. Więc ja swoje początki z działalnością społeczną zaczęłam już tak naprawdę w liceum. I czy to chodziło o Młodzieżową Radę Miasta, której wiceprzewodniczyłam, czy to chodziło o tworzenie już swoich pierwszych projektów dla młodzieży, które nazwaliśmy hucznie Business for Young, człowiek już na takim wstępnym etapie życia rozumie, że działalność społeczna to jest trochę misja dla innych. I polega to trochę na tym, że wszystko, co widzimy wokół nas i co uważamy za jakiś problem społeczny, chcemy w jakimś stopniu rozwiązać. I z tego mi się wydaje, kształtują się rzeczywiście przyszli liderzy i przyszli działacze społeczni. Bo polega to trochę na tym, że rozpoznajemy problem, i mówimy sobie, okej, jak go rozwiązać. I to nie chodzi tylko o to, żeby wyjść, powiedzieć, jak się nazywam, ale rzeczywiście stworzyć coś, co może mieć przykład dla dobra wspólnego w jakimś stopniu. I to w nas, według mnie, tworzy taką inteligencję emocjonalną. To, co tak naprawdę robimy dla innych, kształtuje się z tego, że potrafimy zrozumieć ich potrzeby i potrafimy je wykorzystać w przyszłości. I ta działalność społeczna, która potem u mnie bardzo mocno też zadziałała, jak słyszałam Martę, to jakbym po prostu słyszała siebie sprzed 5 lat, objawiła się w mojej pracy dla samorządu studentów jako przewodnicząca w parlamencie studentów UW, gdzie rzeczywiście sama na przykład miałam okazję tworzyć pierwszy bal charytatywny naszego wydziału, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z fundacji Mam Marzenie, ale też od razu tworzyliśmy diasporę społeczną nie tylko studentów prawa, bo wtedy studiowałam prawo, ale także biznesu, nauki. I to była taka moja pierwsza refleksja do tego, że jeżeli naprawdę chcemy coś zmienić jako my Polacy, to musimy ponad podziałami zrozumieć moc naszej diaspory, moc naszej wspólnoty, która działa. I rzeczywiście bal charytatywny, który zebrał wtedy około też 500-600 osób, nie tylko zebrał pieniądze na to, żeby młodzież mogła spełniać swoje marzenia, ale także do tej pory trwa, teraz będzie to już 4. edycja i był to taki zalążek zrozumienia mojej potrzebie społecznej tego, że nie ma nic ważnego niż wspólna praca razem Polaków nad nauką, nad biznesem, nad przedsiębiorczością tego, żeby tu było lepiej. I tym sposobem chciałabym dojść do Kopernikusa, czyli W momencie, jak już skończyłam te studia prawnicze i studiowałam już za granicą, zdałam sobie sprawę, jak bardzo brakuje mi tej wspólnoty. Jak na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego, nie ma platformy i narzędzia komunikacyjnego między Polakami z całego świata, która pomogłaby nam po pierwsze się trochę popromować, po drugie podzielić się tym naszym doświadczeniem, które zdobywaliśmy na co dzień za granicą, zmagając się z zupełnie innymi problemami niż przyszło nam się zmagać tutaj w kraju. I po prostu się znetworkingować i razem, tak na dobrą sprawę, zrobić coś dla siebie. No i pamiętam taki moment, że jak już wróciłam z zagranicy ze studiów w Stanach Zjednoczonych, zaczęłam się zmagać z doktoratem, który oczywiście idealistycznie brzmi wspaniale, ale potem jak już trzeba się za niego zabrać, to nie jest już takie proste, bo też nie do końca na początku wiemy, jakie są nasze zdolności grantowe, do kogo się odezwać, jak rzeczywiście ten plan badawczy stworzyć i może rzeczywiście obrócić go w jakiś produkt, który miałby też ogromny sens społeczny. Usiedliśmy sobie ze znajomymi i pamiętam, że wtedy jeden mój kumpel był w Teksasie studiował, drugi w Niemczech. Ja już byłam w Polsce i jeszcze z pozostałym zespołem zaczęliśmy, jak to my Polacy, narzekać. Czego nam brakuje? No i doszliśmy do tego, że właśnie brakuje nam takiej platformy komunikacji, która po pierwsze by nas połączyła, znetworkingowała, wypromowała to, co już wiemy i przede wszystkim dała nam narzędzia do dalszego rozwoju. I tak właśnie powstał Copernicus. Copernicus, tak na dobrą sprawę, na ten moment ma takie trzy podstawowe funkcje, które już nam wyszły, ale wydaje nam się, że ma to potencjał nie tylko naukowy, ale właśnie przede wszystkim biznesowy na przyszłość. Po pierwsze, jest to w zasadzie ogromna baza networkingu z bardzo specyficznym tak zwanym manpowerem. To znaczy, że w ciągu 2 lat, widząc tą potrzebę społeczną, o której mówiłam wam na początku, byliśmy w stanie zebrać bazę ponad 2000 Polaków, dokładnie 2300, z ponad 50 krajów, którzy albo tam studiują, albo studiowali, albo pracują, pracowali, albo po prostu tam mieszkają. I na tej bazie kontaktów można naprawdę wiele zbudować. Przede wszystkim, co jest fajne, to wspólna siła napędowa, która tych Polaków łączy. To znaczy oni, mając swoje doświadczenie, naprawdę chcą pomóc innym Polakom trochę mniej się zmagać z rzeczywistością, którą mają na co dzień. I to jest trochę tak w myśli i zasady pay it forward. Tak? Czyli wiemy, co sami przeszliśmy, wiemy, ile to nam... ile musieliśmy poświęcić czasu, wysiłku, pieniędzy, ile błędów przy okazji musieliśmy popełnić, żeby dojść do sukcesu, o którym marzyliśmy. Dlatego ta baza nie tylko się wspiera, ci ludzie nie tylko się wspierają, ale wymieniają swoje myśli i są świetną platformą do wspólnej współpracy. Nie tylko naukowej, ale także międzyinstytucjonalnej, która potrafi łączyć zarówno biznes, przedsiębiorstwa czy instytucje państwowe w wymyśleniu coraz ciekawszych pomysłów, które, miejmy nadzieję, w przyszłości mogłyby bardzo się mocno przyczynić do transferu wiedzy, tak? Czyli to, czego tak naprawdę nam Polakom najmocniej brakuje. I dzięki temu tak naprawdę Copernicus też jest bardzo ciekawą platformą do rekrutacji, bo tak naprawdę tworzy kadrę przyszłości i mogłaby także zachęcić Polaków z zagranicy, co już robi dzięki ofertom pracy, które tam mamy, do oferowania właśnie możliwości pracy, czy to zdalnej, czy na miejscu w naszym kraju i zasilania trochę lepiej naszego rynku. Po drugie jest to oczywiście platforma merytoryczna. Nam zależy na tym, żeby Polaków promować, ale promować także ich badania, to, co już jest, to, co już wymyślili i to, co może naprawdę mieć ogromny przekład na przyszłość. Dlatego też mam już, stworzyliśmy ponad 100 artykułów naukowych na podstawie badań już Polaków naprawdę z wszelkich dyscyplin możliwych, które możemy sobie tutaj przytoczyć, czy to jest psychologia behawioralna, czy to jest geopolityka, czy to jest ekonomia, czy to są nauki ścisłe. To wszystko można znaleźć i już można się tym inspirować do podejmowania różnych współprac dalej. A także tworzymy podcasty i webinary, co jakby nawiązuje w ogromnej części do ostatniego punktu, czym Copernicus już jest. Bo tak na dobrą sprawę jest też świetnym kanałem i narzędziem komunikacji. Jest to narzędzie komunikacji, w który w bardzo prosty sposób tłumaczy trudne rzeczy przez Polaków dla Polaków, Ale w taki też sposób, żeby trochę walczyć z tą dezinformacją, którą widzimy na co dzień, walczyć z fake newsami i mówić o nauce w sposób prosty. To chyba Einstein kiedyś powiedział, że jeżeli nie jesteśmy w stanie swoich praw naukowych wytłumaczyć w prosty sposób, to tak naprawdę sami ich nie rozumiemy. I tutaj też ta zasada ma ogromne znaczenie. Co w przyszłości? Przez ostatnie 30 sekund? No mamy dużo marzeń, ale chyba takim podstawowym jest to, żeby ta diaspora się dalej rozwijała, żeby dalej była narzędziem komunikacji, współpracy, ale też była takim właśnie inkubatorem działającym między naukowcami, między studentami także, a biznesem, tak? Bo nam najbardziej by zależało na tym, żeby to, co my już mamy, to, co wiemy i potencjał, który rozwijamy, był transferowany, żeby do tego transferu wiedzy rzeczywiście dochodziło i żebyśmy mieli odpowiednie finansowanie, znaleźli środki, aby nas Polaków po prostu coraz lepiej było widać, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dziękuję bardzo.
Jak w swoim odczycie noblowskim stwierdziła ulubiona poetka Marty Ekner, Wisława Szymborska, podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze, a więc mam je już za sobą. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Hubert Taładaj i jestem koordynatorem głównym Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej już od 5 lat. I dzisiaj będę chciał wam tutaj obecnym opowiedzieć, dlaczego warto angażować się społecznie. Aby udzielić odpowiedzi na to nurtujące pytanie, trzeba oprzeć się na jakimś przykładzie, a zatem oprę się na takim, który znam najlepiej, czyli na swoim. I jak to się zaczęło? Proszę dalej. Wyobraźcie sobie, przenieśmy się do roku 2018. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński postanawia w związku z trwającym procesem rodziców osób z niepełnosprawnościami odwołać, a następnie przesunąć 24. sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Młodzież, która została wybrana do Sejmu Dzieci i Młodzieży, zbulwersowana tym faktem, postanawia, że 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka, młodzieżowe obrady muszą się odbyć. I w ten sposób 1 czerwca 2018 roku Auditorium Maximum UW, dzięki niezwykłej mobilizacji i determinacji młodych ludzi, zebrał się Parlament Dzieci i Młodzieży. Młodzież z całej Polski przyjechała, by obradować w zakresie wrażliwości społecznej i demokracji. I moi znajomi, którzy też byli w gronie, który zajmował się Parlamentem Dzieci i Młodzieży, zaprosili mnie do współpracy, żebym też mógł wygłosić tam swoje przemówienie. I z olbrzymią dumą stanąłem w Audimaxie, gdzie zazwyczaj stają wykładowczynie, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, w poczuciu zatroszczenia się o stan debaty publicznej w Polsce, o jej poziom i o to, jak ma być prowadzona polityka. I pamiętam ten niezwykły szum, niezwykłe, w cudzysłowie mówiąc, podniecenie młodego pokolenia, nas wszystkich, że mogliśmy w tak krótkim czasie się zebrać, zmobilizować się i uczynić coś, co jest niemożliwe. I doszło do tego momentu, że miesiąc później zaproponowano mi objęcie funkcji przewodniczenia pracą Parlamentu, już wtedy Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. I doszło do tego momentu, że przez 5 lat doszliśmy z Auditorium Maximum do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj chociażby widzimy mnie, Marcina Adamcewicza i Oskara Frydrycha, jak organizujemy razem z Parlamentarnym Zespołem do Spraw Zrównoważonego Rozwoju konsultacji w zakresie utworzenia Konwentu Młodzieżowych Sejmików przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. To też było organizowane przez Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. I stanąłem tam w poczuciu realizacji swego celu, czyli stanu debaty publicznej w Polsce. I to był mój pierwszy zasadniczy cel, w ramach którego postanowiłem działać społecznie. Ale sztuką również działalności społecznej jest to, że cele mogą się zmieniać, cele mogą w pewien sposób ewoluować. I także moim celem w trakcie mojej działalności społecznej stało się to, żeby młodzi ludzie byli bardziej zaangażowani, żeby byli bardziej obecni w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w debacie politycznej. Kończy się Sejm 9. kadencji i na ten moment nie ma ani jednej osoby poniżej 30 roku życia. I co można z tym zrobić? I to jest mój cel mojej działalności społecznej i dlaczego w tym siedzę, choć wiemy dobrze, że polityka jest po prostu brutalna i polityka niestety jest często denerwująca, czy też nawet i męcząca. Więc żeby działać społecznie, dlaczego? Właśnie po to, żeby doprowadzić do pewnego finiszu, doprowadzić do pewnego celu. Ale to nie musi być koniec, bo jeżeli się zrealizuje jeden cel, to można zrealizować też i kolejny. I tak to wyglądało. Zaczęło się od przemówienia na Uniwersytecie Warszawskim, na Parlamencie Dzieci i Młodzieży i później to ewoluowało w rozmaite spotkania z decydentkami i decydentami na rozmaitym poziomie. Czy to będącymi u władzy, czy też sprawującymi rozmaite inne funkcje publiczne. Swoją drogą też tutaj widzicie chociażby mnie z ówczesnym wiceprezesem Rady Ministrów Piotrem Glińskim, który wtedy po raz pierwszy przekazał mi akt nominacji do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, w której jestem do dzisiaj i jestem już w drugiej jej kadencji, gdzie staram się, także działając społecznie, reprezentować głos młodych ludzi, patrzeć władzy na ręce i obserwować to, jak wygląda polityka młodzieżowa z perspektywy tych głównych osób decyzyjnych. I oto jest Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej, którego bycie koordynatorem głównym jest dla mnie życiowym zaszczytem i może będzie ewoluować w dalsze zaszczyty, jeżeli los w tym dopomoże. No tak naprawdę to jest, w tym logotypie też widać w pewien sposób esencję, że przy mównicy staje osoba i staje na mównicy w poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę, tutaj na tym logo trzymając biało-czerwoną flagę. Jak funkcjonuje parlament? To tak in a nutshell. Jesteśmy inicjatywą nieformalną, nie jesteśmy sformalizowani jako stowarzyszenie, co z jednej strony stanowi pewną wadę, bo wiadomo, stowarzyszenia, fundacje mogą więcej, ale w pewien sposób dzięki temu jesteśmy elastyczni. Mamy bardzo luźną, elastyczną strukturę organizacyjną, a także możemy w sposób swobodny też wybierać parlamentarzystki i parlamentarzystów. W ramach i tego wyboru parlamentarzystek i parlamentarzystów dokonuje zespół organizacyjny, na którego czele stoję. My dokonujemy wyboru 100 parlamentarzystek i parlamentarzystów w drodze rekrutacji otwartej dla osób od 15 do 21 roku życia. I my nie patrzymy na afiliacje partyjne, młodzieżówkowe, na jakoś szeroko na aktywność społeczną. Patrzymy przede wszystkim na to, czym merytorycznie, jaki wkład merytoryczny ta osoba może wnieść do parlamentu i to jest przede wszystkim podstawa oceny rekrutacyjnej. Solą tak naprawdę parlamentu są uchwały, projekty uchwał, które są opracowywane, później są podejmowane na parlamencie. I to jest jeden z przykładów. Uchwała, która była podjęta w czerwcu bieżącego roku, uchwała Nic o nas bez nas, podjęta w przeddzień rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, która miała wskazywać na to, co musi zostać uczynione, żeby młode pokolenie było decyzyjne w Rzeczypospolitej Polskiej i co należy zrobić, żeby młodzież miała wpływ na kształt naszej ojczyzny. I projekty są opracowywane w ramach klubów i kół i wśród parlamentarzystów niezrzeszonych w Parlamencie Młodych. Tych projektów może być bardzo dużo. Są one opiniowane na specjalnych komisjach tematycznych, organizowanych zdalnie i potem spotykamy się na posiedzeniach plenarnych. W trakcie pandemii były to posiedzenia w pełni zdalne, teraz wracamy do obrad w pełni stacjonarnych. I już za niedługo po raz trzeci będziemy mogli być w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. I te uchwały oczywiście są promowane, nie pozostają one w próżni. Staramy się docierać do decydentek i decydentów, żeby te uchwały, te pomysły młodych ludzi, czasami wypracowywane ponad podziałami, czasami stanowiące wyraz pewnych poglądów, żeby te uchwały były realizowane. Bo to, że dorośli wsłuchują się w nasz głos, znakomicie. Ale czy coś z tego wynika, to jest zupełnie inna kwestia. Ale również staramy się podejmować działania poza posiedzeniami, takimi jak tutaj widać, to jest posiedzenie z ubiegłego roku. Staramy się również podejmować działania w przestrzeni publicznej, uczestnicząc w wydarzeniach młodzieżowych, kongresach, w obradach komisji, czy też zespołów w parlamencie. Formy zaangażowania młodzieżowego są rozmaite i one są widoczne na załączonym obrazku. Nie będę już w poszczególności omawiać, tylko klucz tego jest takie, że formy zaangażowania społecznego, w tym przypadku młodzieżowego, są naprawdę rozmaite i można wiele rzeczy uczynić, żeby móc działać społecznie. Naprawdę można wybierać rozmaite formy, które można podejmować. Naprawdę wszystko zależy od tego, jaka forma jest dla ciebie najlepsza, jaka jest dla ciebie najwygodniejsza, jaka jest dla ciebie najbardziej pożądana, żeby móc zrealizować ten cel, ale żeby ten cel był odpowiednio realizowany, żeby ten tok procesu realizacji celu był również odpowiedni. Ja przez niektóre z tych instytucji przeszedłem, co do niektórych żałuję, że przez niektóre instytucje nie przeszedłem, ale to jest taka moja ewentualnie, to jest ewentualnie taka, taki pretekst, żeby innym osobom mówić, że te formy mogą być fajne, jeżeli oczywiście będziecie chcieli ich spróbować. Wartości. Jeżeli chodzi o wartości w działalności społecznej, to odwołam się, że to idealnie wypełnia to, czym powinna być działalność społeczna. Ale ja jednak będę wybredny i uzupełnię to o kolejne 5, dzięki czym powstanie swoisty dekalog działalności społecznej. Różnorodność, pokora, otwartość, troska i dążenie do sprawczości. I te 10 sformułowań stanowi to, czym powinny się wyróżniać osoby działające społecznie, czym te osoby powinny się kierować i jak powinny dążyć do tego, żeby ich cel działalności społecznej był realizowany. I na sam koniec, benefity, korzyści, to, czym powinniśmy się zainteresować, to, co powinno sprawiać, że ta działalność będzie dla nas atrakcyjna. Korzyści. Przede wszystkim działalność społeczna to jest możliwość wpływania na otaczający nas świat. Możemy sobie myśleć, że osoba, która jest w stowarzyszeniu albo w fundacji, albo w jakiejś inicjatywie nieformalnej, nie ma wpływu na rzeczywistość, bo nie rządzi. Ale może podejmować działania, może chociażby uczestniczyć w życiu społecznym poprzez rozmaite wydarzenia, poprzez odpowiednie projekty i inicjatywy, żeby w sposób pośredni na pewne dziedziny życia społecznego wpływać. Też trzeba patrzeć na ten aspekt z perspektywy ludzkiej, że to jest możliwość realizacji planów, marzeń, pragnień. To jest też możliwość kontaktu z osobami decyzyjnymi, z którymi można współpracować na co dzień i im mówić, w jaki sposób można działać. I ostatnie, to jest integracja z rówieśnikami, jak to jest widoczne na tym obrazku, gdzie rozmawiam jeszcze przed startem posiedzenia tegorocznego w Lubinie z marszałkami. To są osoby, które są mi bliskie nie tylko ze względu na wspólne cele, ale również dlatego, że podzielamy wspólne wartości i wspólne dążenia, pragnienia, marzenia i priorytety. I wierzę, że i ty zdecydujesz się zadziałać społecznie, kierując się tymi wartościami, chcąc dążyć do danych korzyści, ale również budując wspólnie naszą wspaniałą ojczyznę, bo ona jest różnorodna i daje nam dużo radości.
Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za Morning Talks w strefie SGH. Zapraszamy tym samym też na część wieczorną o 22:00, na wieczorne rozmowy prowadzone przez młodych. A teraz już rozpoczynamy autorskie spotkanie z panem Markiem Budziszem, autorem książki Samotność strategiczna Polski. Książka będzie dla państwa i wszystkich zainteresowanych po tym spotkaniu, po tej rozmowie dostępna w tylnej części sali. Autor książki będzie je podpisywał dla osób chętnych. Także bardzo zapraszam, pan Marek Budzisz, Samotność strategiczna Polski. Zapraszam pana Marka na scenę, jeśli jest już z nami. Niestety jeszcze nie mamy gościa, także musimy chwilę poczekać. To mamy już moderatora rozmowy, także poprosimy o zajęcie miejsca na scenie i za chwilkę rozpoczynamy spotkanie autorskie z panem Markiem Budziszem, który za chwilkę do strefy SGH dotrze.
Halo, halo.